W jednej z warszawskich kawiarni melduje się dzisiaj podcast Score in the City, a rozmawiać będziemy o Warszawie, ale tej Warszawie sprzed lat, Warszawie przedwojennej. Nie jest niespodzianką, że oczywiście interesuje mnie i mam nadzieję, że trochę was też kino czy kina, a tych było znacznie więcej niż moglibyśmy przypuszczać, były w ogóle zupełnie inne niż byśmy się spodziewali. Moim gościem jest historyk sztuki, reżyser filmowy i teatralny, artysta sztuk wizualnych Dariusz Błaszczyk, którego wykład o przedwojennych warszawskich kinach i architekturze tych miejsc ostatnio wzbudził moje zainteresowanie na pewno w Zodiaku, w warszawskim pawilonie architektury. I stąd to zaproszenie, bo i opowieść bardzo ciekawa i taka, powiedziałabym, nie szeroka, nie mówi się o tym dużo. Panie Darku, witam w moim podcaście i cieszę się, że możemy sobie dzisiaj urządzić tę podróż w przeszłość.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Kino przed wojną było rozrywką masową. Jak na tę masowość zareagowała architektura Warszawy?
No to jest pytanie skomplikowane, dlatego że było parę etapów jakby wchodzenia w ten świat kinowy. Tak bardzo ogólnie bym powiedział, że powiedzmy to kino w Polsce, w Warszawie, czyli w Polsce, zaczęło się pojawiać od początku XX wieku. I na początku oczywiście to były różnego rodzaju iluzjony, tudzież nazywano to teatr świetlny i tak dalej.
Iluzjon to już jest pewna struktura, tak?
Tak, tak. I chodzi o to, że na początku to były po prostu krótkie filmiki o charakterze trochę nawet jarmarcznym, to była trochę taka ludyczna sztuka. I rzeczywiście bardzo często filmy były pokazywane w przypadkowych salach albo z reguły w salkach teatralnych, czyli w salkach rewiowych, jakichś komediowych i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek też od samego początku, mówiąc od samego początku, myślę o roku mniej więcej 1908-1910, zaczęły się pojawiać też miejsca, powiedzmy przynajmniej częściowo dedykowane kinematografom. I to były sale czasami olbrzymie wręcz. Na przykład takie dwie, trzy mogę dać takie przykłady. Jeden to był budynek panoramy przy ulicy Karowej. Tam była, no wtedy była moda w ogóle na takie panoramy, powiedzmy jak panorama Racławicka, chociaż tam akurat była inna panorama malarzy, braci Styków. Było kino, które się nazywało Fenomen. To było kino, które zostało, które powstało w 1908 roku mniej więcej na miejscu dzisiejszego banku pod Orłami. Ono dosyć krótko działało, natomiast było wielką taką drewnianym budynkiem, który z zewnątrz miał w ogóle wręcz architekturę jeszcze kompletnie nieprzystającą do tej nowoczesnej sztuki, za jaką było używane, uważane później kino, tylko miało charakter taki, powiedzmy, rokokowo, barokowo, cyrkowy trochę architektonicznie.
Ludzie chyba nie wiedzieli, jak mają ugryźć tę nowinkę.
No na początku to było
czy to teatr, czy to cyrk?
No właśnie trochę z takiej dziedziny to było, bo to też oczywiście te wizje były różnie postrzegane, prawda? Czasami zabawnie, czasami z przestrachem i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie na początku pojawiały się też takie właśnie duże sale typu właśnie Fenomen, czy typu taka sala, która się nazywała wstępnie Palace de Glace. To był budynek na ulicy Nowy Świat 19 na tyłach Pałacu Kosakowskich. Na początku zbudowany przez Stefana Schillera, takiego znanego bardzo architekta warszawskiego, na lodowisko kryte, potem wrotkowisko i w 18 roku po odzyskaniu niepodległości to olbrzymie wnętrze zostało przerobione na takie kolosalne kino Koloseum, największe w Warszawie, które w takim topowym momencie miało bodajże około 2300 miejsc, więc dosyć duże. Trzeba wiedzieć, że w tym pierwszym okresie, ale także w lata 20 i nawet 30, rolę kina pełniła również Filharmonia Warszawska. Po prostu było w dniach, kiedy nie było koncertów, prób, Filharmonia dorabiała sobie w ten sposób, a dodatkowo oczywiście miała znakomitą oprawę dźwiękową, no bo jak wiadomo w kinie niemym były to napisy. Była muzyka, no najczęściej jakaś orkiestrowa, bądź ktoś tam, jakiś taper grał, czasami to było z winyla. Czasami też było miejsce specjalne dla takiego, jakby to nazwać, opowiadacza, konferansjera, który opowiadał, co się dzieje, no bo też te, powiedzmy, narracje nie były takie jasne kiedyś dla widzów. No i też te filmy, powiedzmy, narracyjnie, one miały trochę inną strukturę. Także ten pierwszy okres właściwie do wybuchu wojny pierwszej, no też jest ciekawe, no bo na przykład w tym 1908 roku, z tego co patrzyłem między innymi w książce pana Majewskiego o historii kin warszawskich, było 30 sal kinowych, powiedzmy, no to nie były stricte kina, no ale takie, gdzie były wyświetlane kina, a w 11 roku było już ich 60, więc bardzo dużo. Potem to spadło w czasie pierwszej wojny, aczkolwiek w czasie pierwszej wojny cały czas te miejsca się rozwijały i mało tego, rozwijała się też produkcja filmowa. Tutaj bym na pewno wspomniał o takiej jednej z najsłynniejszych wytwórni polskich filmowych, Sfinx, Aleksandra Herca, który miał swoją wytwórnię i swoje pierwsze kino przy ulicy Marszałkowskiej 116 i tam na pierwszym piętrze takiej dużej kamienicy przeszklonej było pierwsze zawodowe atelier studio filmowe, w którym kręcono filmy. W trakcie pierwszej wojny około 15 roku on przeniósł to atelier na Plac Zbawiciela, tam gdzieś jest ta kamienica metodystów słynna i tam na górze, na mansardowym najwyższym piętrze przeszklonym było właśnie to jego potem przeniesione atelier kina Sfinx. Co jest ciekawe o tyle, że tam narodziła się gwiazda Poli Negri. On ją tam eksploatował, że się tak wyrażę, podpisawszy z nią kontrakt bodajże na 12 filmów. Po 4 filmach w 17 roku znalazła się w Berlinie, już nie wróciła i popłynęła na szerokie wody. Najpierw kina niemieckiego, potem światowego, do Hollywood. Także było bardzo wiele. Na początku, w tym pierwszym okresie, o którym mówię, właściwie ta architektura kin, ona była, można by powiedzieć, pompierska, tak się kiedyś mówiło, czyli to były z reguły wnętrza przypominające, powiedzmy, no, teatrzyki czy jakieś teatry rewiowe, o charakterze historyzującym, z dużą ilością detalu, z dużą ilością dekoracji itd., itd. W latach, powiedzmy, 20. to wszystko się troszkę zmieniło w kierunku Art Deco, bliższego Art Deco. I tutaj bym wymienił, chociaż to może nie jest takie czyste Art Deco, takim, można powiedzieć, jednym z najsłynniejszych kin i takich najbardziej, no,
wyrafinowanych
nie powiedziałbym, ale znanych przez swoją egzotykę było kino Splendid. To było kino przy ulicy Senatorskiej 29, gdzie postawiono taką dużą, to się nazywało Galeria Luksemburga i to był taki pasaż handlowo-artystyczny. Tam były też teatrzyki rewiowe, między innymi słynne Qui Pro Quo. I tam w 20 roku powstał projekt, akurat to kino było budowane dosyć długo, tam przez 4 lata i do końca 24 roku, w 25 zostało otwarte kino Splendid, które było w stylu egipskim. To był styl taki troszeczkę, to było Art Deco, oczywiście to było wszystko troszkę stylizowane, ale w związku z tym, że właśnie w tych latach bardzo były modne, był Egipt z powodu odczytywania hieroglifów, kolejnych odkryć itd., itd. Były też papierosy egipskie w Polsce itd. Więc to było takie najsłynniejsze, powiedzmy, kino w takim dziwnym stylu, prawda, troszkę egzotycznym. Natomiast no, w takim Art Deco, no, bardzo dużo tych kin powstawało. Tak jak mówiłem, nie wszystkie te kina właściwie powstawały, one się nazywały kinoteatry bardzo długo.
Dzisiaj się trochę wraca do tej nazwy. Dzisiaj niektóre też Katowice wróciły do tej nazwy na moment przynajmniej.
Tak, wie pani co, bo to paradoksalnie kino kiedyś na początku XX wieku przejmowało sale teatralne właśnie na kina i to czasami było w dwie strony szło, ale bardziej szło w kino, bo teatr był, powiedzmy, w pewnego rodzaju odstawce albo to były pewnego rodzaju reklamy. A teraz, jak widać, z powrotem odwraca się sytuacja, ponieważ kino działa właściwie w galeriach, w tych różnych salkach, prawda, multikinowych. Natomiast stare polskie, warszawskie kina zamieniają się z powrotem w teatry, typu właśnie Kino Relax, Kino Bajka, czy Kino Palladium, częściowo koncertowo, częściowo tam właśnie teatralnie. Więc to wszystko, jak widać, się wymienia. Te sale powstawały jak grzyby po deszczu, właściwie były takim zagłębiem sal kinowych. Można by powiedzieć, że były dwie ulice. Jedna to był Nowy Świat, tam było przynajmniej kilka, cały czas było przynajmniej kilka do kilkunastu kin.
Stałam wczoraj przed Nowy Świat 19 tak. I usiłowałam sobie wyobrazić to Koloseum jakoś tak oczami wyobraźni, ale tak.
Jak się wbijam, to było z tyłu wszystko.
Tak, ale jakoś tak myślałam, jak to inaczej musiał się człowiek czuć na takiej warszawskiej ulicy.
No właśnie trzeba sobie zdać sprawę z tego, że właściwie na takim, jak się załóżmy szło ulicą Nowy Świat w pewnym momencie w latach 20., czy jeszcze bardziej w latach 30., no to idąc powiedzmy od strony Palmy, można było od razu właśnie tu Koloseum, dalej było kino Majestic, taki bardzo słynnego teamu architektonicznego, Jerzy Gelbart, Roman Sigalin, to był pod numerem 43. Po drugiej stronie ulicy kino Pan z 20 roku, które mniej więcej, też oczywiście w oficynie, ono było mniej więcej tam, gdzie później było kino Skarpa. Dalej parę numerów, Nowy Świat 50 było bardzo słynne przed wojną kino Casino, którego autorem był Jerzy Sosnkowski, no też przez Jerzego Sosnkowskiego i w ogóle Juliusza Żurawskiego, którzy tworzyli też kina przed wojną. Ja się w ogóle jakby dotknąłem tego tematu, ponieważ temat kinoteatrów nie jest prostym tematem, bo bardzo mało zachowało się ikonografii. To znaczy, jeżeli są zdjęcia, z reguły są to zdjęcia wejść do kina, czyli widzimy jakieś wejście, neon i tak dalej, i tak dalej. Czasami są zdjęcia jakichś wnętrz, bardzo nieliczne, albo z czasopism popularnych, a czasem, zwłaszcza w latach 30., z czasopism profesjonalnych, właśnie architektonicznych. Także i trochę jest informacji ze wspomnień po prostu. Ale tak naprawdę kina upadały, zamieniały się w teatrzyki, teatrzyki w kina i tak dalej, więc czasami pod jednym adresem można przed wojną, jak się przegląda gazety czy jakieś materiały, czasami się pojawia bardzo dużo nazw. Dwie, trzy nazwy, ponieważ...
Dla jednego miejsca.
Tak, tak. Na przykład kino Casino, wcześniej było kinem Vodevil. Po prostu tak było parę też takich bardzo ważnych momentów. Takim kolejnym właściwie można powiedzieć przełomowym momentem i rewolucją był przełom lat 29-30, kiedy pojawiło się kino dźwiękowe. Pierwszym kinem w Polsce nowoczesnym, dźwiękowym i w Warszawie oczywiście również było właśnie kino Atlantik, zaprojektowane przez Juliusza Żurawskiego i Jerzego Sostkowskiego przy Chmielnej 33. Do dzisiaj jest to kino, chociaż to nie jest to kino, tam gdzieś mury są oczywiście, konstrukcje tego kina są, fundamenty i tak dalej, natomiast ono było bardzo wiele razy przerabiane, ale mniej więcej od tego momentu jakkolwiek niektóre salki kinowe pokazywały nadal kino nieme, trochę na zasadzie słuchania dzisiaj winyli, prawda, muzycznie, wszystkie kina zamieniały, znaczy albo były przebudowywane, albo przerabiane akustycznie, zakupywano drogą i bardzo dobrą aparaturę dźwiękową i zmieniano je na kina dźwiękowe, więc można powiedzieć właściwie, że takie kino, o którym my myślimy dzisiaj, no to ono się właściwie narodziło mniej więcej około 29-30 roku i właściwie te kina, które wtedy zaczynały powstawać, były już na takim poziomie, powiedzmy, te najlepsze oczywiście, na takim poziomie, który spokojnie moglibyśmy dzisiaj pójść i to byłoby podobno. Oczywiście nie byłoby tam Dolby Surround, ale to wszystko miało ręce i nogi.
A ja bym jeszcze dopytała o ten rok 1908, bo pan go użył w kontekście, że od początku. No kino jako rozrywka istnieje od, tak przynajmniej przyjmujemy, 1895 tak. roku, czyli od tego pierwszego biletowanego komercyjnego pokazu braci Lumière w Paryżu. Ale ten rok 1908 dla Polski też jest istotny, bo zdaje się, że w ogóle Szczecin, też szczeciński kino Pionier istnieje od tego roku właśnie.
Wie pani co, to znaczy tak. Badacze nieliczni, którzy zajmują się tematem, sugerują, bo oczywiście wcześniej już też się pojawiały sale i projekcje i tak dalej, i tak dalej. Czasami te projekcje były wręcz w zupełnie przypadkowych salkach i były to projekcje na jakimś prześcieradle, prawda? Natomiast badacze generalnie skłaniają się ku temu, że koło 908 roku, w 908 roku została otwarta elektrownia na Powiślu i że jakby to w związku z tym, że było więcej prądu właśnie i na projektory, i na reklamy świetlne i tak dalej, że cały ten biznes poszedł do góry wtedy. Więc dlatego się tak mniej więcej utrzymuje i rzeczywiście te kina zaczęły wyrastać wtedy jak grzyby po deszczu. Natomiast oczywiście takie pojedyncze pokazy, czy jakieś właśnie na zasadzie jakiejś rewelacji, to się pojawiały dużo wcześniej już. Mało tego, wcześniej były też, no może nie kina, ale tak zwane fotoplastikony, z których jeden do dzisiaj jest na w Alei Jerozolimskiej. Natomiast tak się przyjmuje mniej więcej, że około 908 roku cała ta historia się, powiedzmy, zaczęła, prawda? Tak jak mówiłem, w latach nastych, w czasie wojny i potem w latach dwudziestych te kina właściwie się rozwijały w sensie skali. W Warszawie może tego jeszcze aż tak bardzo nie widać, ale na tym wykładzie pokazywałem jeden artykuł właśnie Jerzego Sosnkowskiego, to się nazywało Wchodzimy do kina, i który opowiada właśnie o produkcji, o wykonaniu i otwarciu kina Atlantik. I on tam pokazywał właśnie nowoczesne, funkcjonalistyczne, modernistyczne wnętrza kina Atlantik, paradoksalnie w kontrze do olbrzymich, kilkutysięcznych sal kinowych amerykańskich, które wyglądały po prostu jak takie historyzujące, olbrzymie, bardzo operowe, można by powiedzieć, wnętrza z wieloma detalami, ornamentami i tak dalej, i tak dalej. I ten właśnie moment później, oczywiście bywały też bardzo duże kina, natomiast potem już estetycznie to wszystko szło w stronę funkcjonalizmu, modernizmu. Też unikano właśnie dużej ilości dekoru, żeby widz mógł się skupić po prostu na tym, co jest na ekranie, prawda?
A czy było miejsce jakieś dla, nie wiem, orkiestry, muzyka? Czy takie miejsca były zaprojektowane tam?
Tak, oczywiście. W latach dwudziestych to było raczej standardem. To się nazywało, takie miejsce nazywało się orkiestron i to było właśnie miejsce albo dla małej orkiestry, albo właśnie dla jakiegoś muzyka, tapera i tak dalej. Później różnie to bywało, no, bywały też takie miejsca dla orkiestry, natomiast z reguły właśnie były scenki, czyli że nie było ekranu na płasko, tylko też była scenka, ponieważ kina, nazywające się wtedy również kinoteatrami, bardzo często były też używane albo wymiennie właśnie z jakimiś teatrzykami rewiowymi, na przykład takie bardzo duże kino Hollywood przy ulicy Chorzej 29, cały czas od samego początku miało taką właśnie strukturę kinowo-rewiową i to się stosowało wymiennie. Troszkę poleciałem w dygresję, ale zacząłem mówić o Nowym Świecie, a drugą taką ulicą oczywiście była ulica Marszałkowska, która była
jeśli chodzi o zagłębie kinowe.
Zagłębia kinowe, tak. Ona była usiana właściwie kinami. Co parę numerów właściwie były sale kinowe. Co ciekawe, i łącząca je ulica Chmielna. I taką drugą wyspą, powiedzmy, zagłębiem w Warszawie była tak zwana dzielnica północna, dzielnica żydowska, czyli powiedzmy ulice Leszno, Elektoralna, Chłodna. Tamte kina były, powiedzmy, w większości troszkę pośredniejsze, bo to była też taka bardziej biedna dzielnica, natomiast też się zdarzały bardzo takie zacne wnętrza kinowe, jak na przykład kino Kometa przy ulicy Chłodnej, czy kino Amor właśnie Żurawskiego przy ulicy Elektoralnej 47. Te kina, tak jak pani zacząłem mówić o muzyce, rzeczywiście miały miejsca tak zwane na orkiestrony. To się brało też jakby z tej tradycji teatrzykowej, gdzie było miejsce dla orkiestry, zwłaszcza w teatrzykach rewiowych, operetkach, które były bardzo modne przed wojną. Natomiast tak jak pani zauważyła, że już od lat 30. te rzeczy były troszkę wypierane i się specjalizowały, czyli kina były kinami, teatry były teatrami, natomiast no, bardzo często to się to wszystko przepływało. Na przykład bardzo piękny budynek teatralny, który powstał na miejscu tego fenomenu, o którym mówiłem, przy ulicy Jasnej. Tam powstał teatrzyk, to się nazywał Teatr Nowoczesny, zaprojektowany przez profesora Czesława Przybylskiego od Domu Bez Kantów. Ten teatrzyk działał sobie, natomiast w latach 30. zmienił swoją funkcję na kino Rialto. I to w całe lata 30. było to kino Rialto. I takich adresów na pewno moglibyśmy znaleźć bardzo wiele. Na przykład na rogu Nowego Światu i ulicy Świętokrzyskiej było miejsce, które w latach 30. było kinem Europa, a wcześniej tak naprawdę ono co chwilę zmieniało nazwę, bo to był teatrzyk Nietoperz, a to Miraż, a to coś tam. Także bardzo wiele mamy takich adresów, które w trakcie tego dwudziestolecia zmieniają swoje nazwy i bardzo często też wystrój, bo zmieniał się wystrój, zmieniał się właściciel, zmieniał się architekt. Dla architektów też, zwłaszcza tych młodej generacji modernistycznej, to był mniej więcej właśnie od 30 roku w ogóle kino było traktowane jako odrębny, bardzo nowoczesny temat architektoniczny, czyli coś, co musi mieć świetną akustykę, bardzo dobrą widoczność, prawda, żeby ekran był widoczny, bo to też nie zawsze było oczywiste. I bardzo często już wtedy kino, sala kinoteatralna pojawiała się jako temat nawet na studiach, jako na przykład temat dyplomu, na przykład Leonard Tomaszewski był taki przedwojenny i powojenny architekt urbanista, no on jakby miał taki temat swój. Kilku architektów przewinęło się tam, że robi tego typu rzeczy. W każdym razie było tych kin rzeczywiście sporo i mówi się, że powiedzmy w końcówce lat 30. Warszawa miała około 70 kin.
Niezwykłe i bardzo piękne są te nazwy. Fenomen, splendid, miraż. Aż szkoda, że Warszawa dzisiaj nie sięga do tych nazw. One się oczywiście skądś tam brały. Ja jeszcze na moment chciałabym się zatrzymać przy Koloseum, bo to jest kino, do którego ściągnięto pod koniec lat 20. amerykańskie organy kinowe. I ten instrument niestety przegrał walkę z czasem, bo za chwilę weszło kino dźwiękowe i on został gdzieś tam zapomniany, ale ściągnięto ten instrument do największego przedwojennego kina stolicy. Pan mówi 2500 miejsc. Ja gdzieś czytałam, że nawet, czy 2300, ja nawet gdzieś czytałam, że 5000. W każdym razie ogromne miejsce dla też nie tylko pewnie kino, ale trochę takie centrum kultury w dzisiejszym znaczeniu. I to wszystko no, pod adresem, który właściwie wielu z nas w Warszawie, wiele z nas mija codziennie.
Tak, wie pani co, Koloseum właściwie to ono było tam mniej więcej, gdzie jest szkoła, a właściwie chyba nawet bardziej boisko szkolne tam z tyłu w podwórku. Rzeczywiście było to olbrzymie kino, akurat kino Koloseum o tyle jest szczęśliwy traf, że zachowało się parę zdjęć wnętrza, więc widać jakie to jest olbrzymie, jakie tam były galerie też w ogóle dla ludzi. Niekoniecznie tam było wszystko świetnie widać z tych galerii, zwłaszcza głębiej, ale zachowały się zdjęcia i z lat 30., a także zachowało się zdjęcie, a propos tego konferencyjności, zachowało się zdjęcie z marca 26 odczytu marszałka Piłsudskiego właśnie w tymże kinie do olbrzymiej publiki. Więc tak, ma pani rację. To, co jest ciekawe, że właśnie te kina okresu międzywojennego, one z reguły były albo w oficynach budowane, albo wręcz czy w podziemiach, że to nie były kina, które były budynkami wolnostojącymi. Właściwie tam no, kino Kometa było takie jedno. Architekci projektując, ci zwłaszcza młodzi w latach 30. już projektowali budynki wolnostojące, czyli to, co tak naprawdę wybuchło już po wojnie, bo na tym wykładzie też omawiałem część budynków kinowych, które powstały właściwie do 49 roku, czyli do jakby wybuchu socrealizmu. Robiłem to dlatego, że ta cezura właściwie stylu lat 30., ona mniej więcej sięga do tego czasu i zanim ten socrealizm rzeczywiście zapanował, bardzo wielu i architektów, i sposobu myślenia było właśnie w stylu końca lat 30. i między innymi był taki bardzo zacny architekt Piprek, Mieczysław Piprek, który zaprojektował dla Warszawy 4 kina tuż po wojnie i one mniej więcej około 49 roku powstały. Niektóre z nich istnieją do dzisiaj, czyli to były kina Stolica, obecnie Iluzjon, kino Ochota, które obecnie jest, jak wiadomo, teatrem Krystyny Jandy. To było kino WZ na Woli, które było dosyć bliźniacze do stolicy oraz
WZ
od trasy WZ. Ono było na tyłach mniej więcej PD-tu na Woli i potem był w latach 90. był tam taki słynny klub Fugazi rockowy, ale no kino upadło. Oraz czwarte kino, 1 maj na ulicy Podskarbińskiej, to jest na Grochowie, który teraz jest bodajże, nie wiem, czy Lidlem, czy jakąś Biedronką. Także...
Właśnie chciałam pana zapytać o te kina, które jakoś jednak przetrwały, chociaż w fundamentach, jak Atlantik, myślę, że Iluzjon, tak, że Iluzjon to jest tak, po wojnie, no i aż do dzisiaj może nawet.
Tak. Wie pani co, to znaczy tak, kina oczywiście bardzo ucierpiały i w 1939 roku parę kin zostało zniszczonych w wyniku bombardowań, między innymi właśnie kino Koloseum, kino Europa, kino Bałtyk przy ulicy Chmielnej. Natomiast większa część tych kin przetrwała. One po jakiejś tam lekkiej demolce czy rozkradzeniu zostały doprowadzone do użytku, z tym, że kuratele nad nimi przejął okupant niemiecki i one były właśnie kinami niemieckimi pod niemieckim nadzorem. No i potem oczywiście za komuny już znowu nie były prywatne, więc to wszystko tak naprawdę dopiero się z powrotem wróciło do punktu wyjścia w 1989 roku. Natomiast rzeczywiście Powstanie Warszawskie było okresem, kiedy większość tych kin, tak jak większość Warszawy, została zniszczona. Zachowały się na przykład zdjęcia zdruzgotanego, zniszczonego właśnie wnętrza tego kina Splendid w stylu egipskim. Natomiast parę kin przetrwało, lepiej czy gorzej zachowanych, potem przy pewnych remontach zostały oddane dosyć szybko nawet do użytku. Przyjmuje się, że właściwie przetrwało 5 kin. To było kino Atlantik, które zostało już we wrześniu 1945 roku oddane do użytku. Zniszczona została kamienica od ulicy Chmielnej. Zachował się tylko parter i właśnie taki korytarz, którym się szło do oficyny, w której było kino Atlantik. I kino Atlantik właściwie dosyć szybko zaczęło działać. Było uważane w latach 40. za najbardziej ekskluzywne i za najbardziej eleganckie kino warszawskie. Przetrwało kino Palladium, które w czasie...
Gdzie dzisiaj jest scena Palladium.
Tak, dokładnie to kino, które w czasie wojny było kinem stricte niemieckim, tylko dla Niemców, nazywało się Helgoland. W trakcie powstania, to było kino powstańcze, tam były pokazywane kroniki powstańcze, więc to było o tyle też ciekawe, bardzo się dobrze zapisało w historii Warszawy. Ono bodajże w 1947 roku zostało uruchomione z powrotem, natomiast jako Palladium działało do dzisiaj i właściwie jest tym samym kinem. Może nie sama sala, powiedzmy, no tam były jakieś przeróbki, ale bardzo polecam Państwu obejrzeć sobie hol nawet do dzisiaj, bo to naprawdę widać klasę architektoniczną wystroju takiego właśnie późnych lat 30. Był projektant Edward Eber, o którym bym tylko też powiedział, wspomniał, że on, bo kino Palladium było kinem dosyć późnym z 1937 roku, ale w 1939 roku w marcu Edward Eber zaprojektował i zostało otwarte w marcu 1939 roku chyba najelegantsze i najbardziej takie nowoczesne kino warszawskie Napoleon, które miało swoją siedzibę przy Placu Trzech Krzyży, w takiej wielkiej kamienicy właśnie nowoczesnej, też luksusowej. No niestety ta kamienica została częściowo zbombardowana, zdezelowana w czasie powstania i plany BOS-u, bo była właśnie do odbudowania, ale plany BOS-u były takie, żeby w ogóle tamtą część placu wyczyścić i zrobić taką urbanistyczną przestrzeń wolną i została zniwelowana. Obecnie w tym miejscu znajduje się hotel Sheraton. Także tak wracając, czyli kino Atlantik, kino Palladium, kino Femina, które było w czasie wojny, było na terenie getta i w czasie wojny było właściwie takim najelegantszym teatrem rewiowym żydowskim w getcie. Po takiej brance i do Treblinki w sierpniu 1942 roku zostało zamknięte, w czasie wojny zdezelowane, ale ono się zachowało w miarę, więc przetrwało. Przetrwało jeszcze kino Imperial, obecnie Polonia Teatr, czyli znowu teatr Krystyny Jandy. To było kino w takiej luksus, też w oficynie luksusowej kamienicy przy ulicy Marszałkowskiej 56, w kamienicy Konów. Ono się dosyć dobrze zachowało i na początku bodajże 1947 roku zostało otwarte i uruchomione już jako kino Polonia i bardzo długo działało jako kino Polonia. Tam w pewnym momencie był właśnie też Iluzjon. Potem to wszystko poszło już do Kino Śląski, potem właśnie na koniec i do dzisiaj jest w kinie byłym Stolica. I co to było? Czyli raz, dwa, trzy,
jeszcze cztery... To chyba Iluzjonu nam brakuje.
Nie. Właśnie to jest Kino Polonia było Iluzjonem. Kino, to jest też specyficzna sprawa, ponieważ tu, gdzie jest obecnie TR Warszawa, czyli Marszałkowska 8, to było miejsce zaprojektowane przez tych samych architektów, co właśnie Imperial, czyli to był Max Goldberg i Hipolit Rutkowski. Oni zaprojektowali tam w podziemiach salę kinową, która z tego co wiem nigdy przed wojną kinem nie była, tylko była teatrzykiem. Najpierw właściwie w 1939 roku, w dniach wybuchu wojny, tam miał być nowy teatr słynnego Fryderyka Jarszego z Quid pro Quo. To się miało nazywać Figaro. W czasie wojny i chyba tuż przed wojną, w latach, chyba w 1938 roku, tam był teatr takiej słynnej aktorki Marii Malickiej. Tam był też teatrzyk jakiś niemiecki w czasie wojny i już po wojnie to poszło w teatr. Ale na projekcie, miałem te projekty w ręku, było to, widać, że to było zaprojektowane jako sala kinoteatralna.
To jeszcze nam brakuje tego piątego kina, które
przetrwało. Tak się zastanawiam, które to... Właśnie coś mi teraz... coś mi umknę... A, kino stylowy.
Kino stylowy.
Tak, kino stylowy.
Stylowy pan.
Tak, kino stylowy przy ulicy Marszałkowskiej 112, które przetrwało, ale w związku z rozbudową ulicy Marszałkowskiej zostało bodajże w 1947 czy 1949 roku po prostu zniszczone, no, rozebrane razem z kamienicą. Może mi coś jeszcze umknęło, ale no mniej więcej to są te sale, które się zachowały.
To i tak jest niesamowita historia, bo jak się tak przyjrzeć kinu w Polsce w ogóle od początku, kinu w Warszawie na przykład, no to od narodzin czy od tego momentu, kiedy się widzowie zaczęli interesować kinem, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, to są bardzo tragiczne losy i losy tych miejsc są również takie, powiedziałabym, no czasem bardzo smutne. Miejsca, które żyły, były wypełnione publicznością, służyły nie tylko kinu, ale także występom rewiowym. Przecinała właśnie wojna, wybuch rakiety.
Tak, owszem, chociaż to nie jest też takie jednoznaczne, bo tak, w czasie pierwszej wojny, wbrew pozorom, coś tam się zablokowało, a coś tam się rozwijało, dlatego że po pierwsze kino nieme przestało mieć napisy po rosyjsku, zaczęło mieć napisy po niemiecku i po polsku oczywiście. Niektóre kina upadały, ale niektóre wręcz przeciwnie się rozwijały. Oczywiście była wielka bieda, ponieważ ten okupant niemiecki w czasie pierwszej wojny strasznie tam demolował, kradł wszystko, co się dało, ale to się jednak rozwijało. W czasie drugiej wojny też oczywiście, tak jak mówiliśmy, część kin była zniszczona, potem w powstaniu większość została zniszczona i tak naprawdę państwo podziemne właściwie zakazywało chodzić do kina. Słynne hasło, tylko świnie siedzą w kinie, ale prawdę mówiąc, jak się patrzy na relacje i wspomnienia, no ludzie chodzili do kina, nie dlatego, żeby łamać ten zakaz, tylko po prostu w tej koszmarnej rzeczywistości potrzebowali jakiegoś po prostu no, ujścia, prawda, jakiegoś takiego innego świata, więc mimo wszystko, nawet ci wszyscy akowcy, no to oni też chodzili do tych kin po prostu.
To na koniec chciałabym jeszcze pana zapytać, co pana najbardziej fascynuje w architekturze tych miejsc przedwojennych? Wspomnieliśmy o korytarzu, czy o foyer nawet, można byłoby powiedzieć, Palladium, tak. Do dzisiaj do zobaczenia, więc taki dowód, ale co pana tak bardzo zaciekawiło w tym temacie?
Wie pani co, ja przede wszystkim interesuję się tym, że kina, wnętrza kin i w ogóle kina projektowali wybitni architekci, nie wnętrzarze, tylko architekci stricte. I stąd tak naprawdę dotknąłem tego tematu, dlatego że po pierwsze, powiedzmy w latach 20. jeszcze i na przełomie lat 20. i 30. kino było jednym z takich tematów oraz wnętrza na przykład sklepów, restauracji, w których najszybciej można było przemycić te nowe idee modernistyczne, prawda, czyli nowe, powiedzmy, światło, czy światło neonowe, które się pojawiało, sposób użycia światła jako reklamy, czyli na zewnątrz, na fasadzie, na ulicach. Światło neonowe jako oświetlenie wnętrz, prawda? Czyli nowy sposób ekspozycji, nowy sposób projektowania wnętrz, nowy sposób przede wszystkim projektowania wnętrz pod względem akustycznym. Trzeba było po prostu dostosować się do tego. Nowy sposób pod kątem widoczności. W teatrze można było tam się rozpraszać i tak dalej, gdzieś spojrzeć, coś słuchać i tak dalej, a jednak kino się śledziło, prawda? Więc ja tak naprawdę może nie jestem jakimś mega pasjonatem badania w detalu każdego elementu i tak dalej, natomiast bardzo mnie interesuje to, że wybitni architekci właśnie jak Juliusz Żurawski, jak Max Goldberg, jak Jerzy Sosnkowski, czy Hipolit Rutkowski, czy właśnie Jerzy Gelbart traktowali te sale kinowe, a również teatralne, jako pewien taki etap, prawda, na swojej drodze rozwijania drogi architektonicznej i bardzo skomplikowanych realizacji wielkich architektonicznych, ponieważ kino było małą realizacją, ale bardzo skomplikowaną. Bo po pierwsze to nie jest tylko kwestia, powiedzmy, designu, czy kwestia tej akustyki nawet, ale tak samo bardzo ważne były elementy, po pierwsze BHP, ponieważ kina bardzo często były wypadki pożarów, dlatego że taśma filmowa była bardzo łatwopalna, więc oni musieli wymyślać po pierwsze te wszystkie drogi ewakuacyjne, specjalnie musieli wymyślać te miejsca dla człowieka, który puszczał filmy, prawda, ono musiało być zabezpieczone i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele się pojawiało tematów takich dodatkowych, architektonicznych.
Kino jako wyzwanie dla architekta.
Wyzwanie dla architekta, właśnie dlatego mówiłem o tym, że kino wtedy zaczęło być pewnego rodzaju niezależnym, ale też bardzo nowoczesnym tematem architektonicznym, ponieważ nie miało swojej tradycji. Teatr miał swoją tradycję, kamienica miała swoją tradycję i tak dalej. I bardzo długo trzeba było przecierać ten temat, że o Boże, dlaczego kamienica w środku miasta, która nie ma żadnych dekorów, prawda, że jest prostym kubikiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kino, które z racji swojej zupełnie było nowoczesną dziedziną sztuki, od razu pozwalało na, paradoksalnie, na stosowanie pewnych trików nowoczesnych, typu właśnie, że czyste kolory bauhausowskie, czy tam neoplastyczne, jakieś wzorowane na Holandii, czy na Niemczech i tak dalej, jakieś sposoby świecenia pośrednie, czyli nie światło, które świeci w oczy, tylko jest w jakichś niszkach, czy w jakichś właśnie plafonierach i tak dalej, więc bardzo wiele patentów architektonicznych rodziło się właśnie przy okazji robienia wnętrz kinowych, sal kinowych dla takich tuzów polskiej architektury właśnie lat, powiedzmy, międzywojnia i później powojennych. Chyba stąd się to wzięło, no i też trochę stąd, że tak jak mówię, architekci, kilku z architektów, którymi się akurat zajmowałem i bardzo interesowała mnie ich droga twórcza, no po prostu robili te kina, więc siłą rzeczy to badałem. Chociaż tak jak mówiłem i powtórzę po raz kolejny, niestety zachowało się bardzo mało ikonografii jako takiej, bardzo mało zdjęć. Trochę tego jest, no ale trzeba bardzo długo grzebać, więc czasami się odnajdują różnego rodzaju, na przykład niezwykłe projekty, które nie było zrealizowane. Na przykład jest taki projekt kina Keaton od Bustera Keatona w 1927 roku, zaprojektowany przez taki kolejny super znany team, Bohdan Lachert, Józef Szanajca, z takim grafikiem, malarzem Henrykiem Starzewskim, słynnym po wojnie. Wiadomo, że w 1939 roku, gdyby nie wybuch wojny, paru architektów też projektowało swoje kina, między innymi taki słynny Zygmunt Hrabia Plater Zyberg, który zaprojektował Tory Wyścigów Konnych. Miało być jego kino na ulicy Mokotowskiej, niedaleko Placu Trzech Krzyży, więc tak naprawdę umie się to przewija trochę jako temat wybitnych architektów, stąd się tym zainteresowałem.
Bardzo to jest interesujące, aż oczywiście widzowie tamtego czasu to jest zupełnie inna opowieść, ale jak pan wspomniał Holandię, no to przecież w pewnym bardzo, bardzo znanym kinie w Amsterdamie, w kinie Tuszyński jest teatrze właściwie, jest to takie miejsce na kieliszek szampana przy no fotelu.
Właśnie. No właśnie. Też chciałem jeszcze powiedzieć o takiej oddzielnej zupełnie kwestii a propos architektów, która jest troszeczkę innym tematem, ale też trochę się z tym wiąże. Mianowicie, też być może kiedyś do jakiegoś wykładu albo jakiegoś projektu. Po pierwsze, udział architektów, stricte architektów w tworzeniu dekoracji filmowych, czyli scenografii teatralnych i scenografii filmowych również. Między innymi znowu się pojawiają te same podobne nazwiska, bo był Juliusz Żurawski czy Jerzy Sosnkowski, którzy incydentalnie to robili, ale niektórzy architekci zajęli się tylko i wyłącznie tym, jak na przykład Jacek Rotmil był taki architekt, który popełnił przed wojną kilkadziesiąt scenografii teatralnych. Natomiast oprócz tych projektów kin trzeba pamiętać, że zwłaszcza w latach nastych i dwudziestych bardzo wielu architektów po pierwsze projektowało, jako wybitni graficy projektowali również plakaty filmowe, projektowali wnętrza i projektowali właśnie scenografie filmowe, co jest też ciekawe, że to się wszystko przewijało, prawda? I na przykład w tych scenografiach Jacka Rotmila jest ciekawe, że czasami rzeczy, które jeszcze w polskiej architekturze nie mogły powstać jako interior design, jako wnętrza, pojawiały się czasami w kinach polskich, ponieważ no, on sobie jako tak na chwilę to mógł sobie zaprojektować wszystko w klimacie nowoczesnym i tak dalej. To jest bardzo ciekawy też temat kiedyś do przebadania, jak wygląda powiedzmy architektura czy wnętrza modernistyczne, nierealne, tylko właśnie w kinie polskim, w filmach przedwojennych, jak oni sobie wyobrażali, że mogłaby wyglądać architektura nowoczesna lat właśnie tychże.
A do którego kina by pan poszedł dzisiaj, gdyby to było możliwe i czy byłoby panu wygodnie tam?
Przedwojennego, do którego bym chciał? Wie pani co, na pewno bym chciał pójść do kin, których no nie wiem jak wyglądały, czyli z wielką przyjemnością poszedłbym do kina Napoleon, ponieważ z tych wszystkich relacji już powojennych wynika, że było to takie najnowocześniejsze i najbardziej eleganckie, topowe kino warszawskie.
Pytanie, czy z wygodnym fotelem?
Na pewno. Akurat Edward Heber był wybitnym architektem, dbał o to i chyba może do kina Casino, które Jerzego Sosnkowskiego, które było co prawda zaprojektowane w połowie lat 20. 26-27 rok powstało, natomiast przez całe lata międzywojenne było takim super popularnym. Szczerze mówiąc, to chętnie bym się znalazł w jakimkolwiek kinie z tamtych czasów dobrej klasy. Na pewno by mnie interesowało jakieś takie kino robione nie przez przypadkowego architekta, tylko jednego z tych topowych, no żeby móc zasmakować tej klasy architektonicznej i wnętrzarskiej, jaką reprezentowali wtedy ci projektanci.
Gałczyński pisał, że najlepsze te małe kina, gdzie wszystko się zapomina. No, przed wojną nie takie małe i nie takie, jak myślicie. Fascynująca historia przedwojennych kin warszawskich. Panie Darku, bardzo dziękuję, że pan nas zabrał w przeszłość, chociaż na chwilę.
Dziękuję bardzo i życzę, żeby wszyscy pani słuchacze, no żeby też jakby spróbowali czasami spojrzeć na kino przedwojenne też od tej strony. Po pierwsze, gdzie one były pokazywane, a po drugie, co tam widać na tych filmach, że czasami właśnie te tworzone światy były właśnie też między innymi, pokazywały jak ten świat mógł wyglądać, jakby wyglądał, gdyby nie wojna.
Bardzo dziękuję, dobrych seansów.
Nawzajem życzę i pozdrawiam serdecznie wszystkich.